bohater męski tej prozy cały czas się szamocze i oczywiście postępuje no, mało ładnie momentami, natomiast tym, co nim kieruje i co go odróżnia od Megan, jest sprzeciw wobec gry, jest walka o autentyczność, jest walka o spontaniczność, jest sprzeciw wobec bycia wykorzystywanym. No a ponieważ jest pisarzem, no to to swoje źle ulokowane uczucie i zawiedzione ambicje próbuje w końcu przekuć na prozę.
Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Debiut powieściowy poety czytają
Julia Wyszeńska
i Dawid Ogrodnik.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik.
Fragment 10.
Pod studiem w Chelsea byłem tuż po 7. Piwniczny pub, do którego przed tygodniem zabrała mnie Megan, wyglądał jakby nigdy nie istniał. Zaciemnione i zakratowane okna, pozbawione szyldu metalowe drzwi ze skrawkami rozmoczonych deszczem plakatów. Usiadłem na wilgotnych schodach i puściłem się wzrokiem wzdłuż ciemnej ulicy. Nie było na niej żywej duszy. Po chwili zza moich pleców wyłoniła się architektka w towarzystwie kolegi, którego na pożegnanie od niechcenia pocałowała w usta. Podeszła do mnie, przywitała się, nie wyjmując rąk z kieszeni płaszcza i z perfekcyjnie wychłodzoną miną oznajmiła.
Trochę zgłodniałam, na rogu jest fajna knajpka, chodźmy.
Po 1500 godzinach czekania na to spotkanie, po kilku nieudanych misjach poszukiwania jej na Manhattanie i Brooklynie, po tylu nieodebranych telefonach, wreszcie, po roku niepisania tej historii, Megan znów była obok, na wyciągnięcie ręki. Problem w tym, że obok nie oznaczało ze mną, a jej ręka nie zamierzała wyciągnąć się w stronę mojej. Szliśmy w milczeniu, które coraz trudniej było znieść. Milczenie z ołowiu, tak mógłbym to określić. Żaden bon mot, ani żaden ponadczasowy aforyzm nie był w stanie się przez nie przebić. Czyżbym miał obok siebie nie Megan, a niedorobioną postać literacką o tym samym imieniu, która znika jak obraz w pierwszych telewizorach, rozlatuje się jak szarańcza, rozpływa jak bałwan w słońcu, rozpikselowuje się, zamienia w kontur i woła bezgłośnie:
pokoloruj mnie!
Poczułem się odpowiedzialny za to jej milczenie. Nie miałem na nią pomysłu, dopóki nie zajęliśmy stolika w minimalistycznej restauracji Rape. Wziąłem filadelfijskiego hot doga, Megan zamówiła szparagi z boczkiem, zjedliśmy w ciszy i wtedy wypaliłem. Co ty sobie, księżniczko, wyobrażasz? Że możesz mi robić wodę z mózgu, tatar z serca, z duszy... Tutaj na moment utknąłem z braku mocnej metafory. Miałaś odwagę podejść do mnie w metrze, potem zaprosić mnie, obcego faceta, do swojego spersonalizowanego wyra za parę tysięcy dolców, ale nie miałaś odwagi odpisać mi na maila czy SMS-a, odebrać telefonu i powiedzieć mi, żebym się... żebym wracał do tego swojego kraju za żelazną kurtyną, że to wszystko pomyłka, bo jesteś już z kimś innym, masz nowy projekt na biurku i nowy materiał, w którym możesz rzeźbić?
Moja komórka nie obsługuje twojego numeru.
Wyczedziła. A to dlaczego... Ma alergię na plus 48? Na pyłki polskich zbóż i polonezy Chopina? Megan leniwym ruchem poprawiła ramionczko białego swetra z wełny, sprawdziła godzinę w komórce i podniosła na mnie swoje lekko podpuchnięte oczy, w których zdziwienie mieszało się z wyrozumiałością. To był wzrok pozwalający stwarzać fakty, interfejs do wciskania kitu. Po nawiązaniu połączenia rozpoczął się... transfer.
Nie wiedziałam, że tyle razy dzwoniłeś. Nie wyświetlałeś mi się. Poza tym całe noce ślęczałam nad silikonową makietą utopijnego osiedla. To moja praca roczna, deadline jutro. A dnie przesypiałam, bo organizm nie dawał już rady. Przepraszam, jeśli było ci przykro, ale to nie tak, że cię unikałam. Po prostu byłam mentalnie gdzie indziej. No i nie sądziłam, że tak ci zależy.
Wypowiadając ostatnie zdanie, bezradnie rozłożyła dłonie i delikatnie spłaszczała usta, które przez sekundę do złudzenia przypominały dżdżownice Haribo. Wstając od stolika, zahaczyła rękawem o krzesło i światło ukazało się jej nagie ramię aż po uśmiechniętą szczelinę pachy. Zniknęła w toalecie na dość długo, licząc pewnie, że w tym czasie ureguluje cały rachunek, ale ja zapłaciłem tylko za swojego hot doga. Zapytana przez kelnera, czy płaci kartą, czy gotówką, z trudem maskowała wściekłość, a gdy już wyciągnęła banknot z portfela, napomniałem ją życzliwie i dostatecznie głośno, by słyszała mnie obsługa. Nie sądzisz, że powinnaś zostawić większy napiwek?
Jasne, tylko że nie mogę znaleźć drobnych.
Rzuciła nerwowo, przetrząsając torbę. Pożyczę ci dychę, oddasz przy okazji. Zaproponowałem, nie czekając na jej reakcję, wręczyłem kelnerowi kasę. Strzeliłem przy tym uśmiech Garfielda, by było jasne, że głupią mi za koleżankę. Megan założyła płaszcz i zaczęła. Nigdy wcześniej tego przy mnie nie robiła. Zapinać wszystkie guziki. Strasznie mi się to spodobało. Coraz bardziej kręcą mnie ubrane kobiety. Od filmików wolę zdjęcia, najlepiej w niskiej rozdzielczości. Taki głód prawdy w epoce HD. Jeszcze zauważyłem, że podnieca mnie czułość. Wiem, to czysta perwersja, ale tak się już od paru lat ze mną dzieje. Nie chciałem, by nasza znajomość miała taki finał, by kojarzyła mi się do końca życia z niedojedzoną, zastygłą na kamień chińską zupą z torebki. A jednocześnie wiedziałem, że jestem zakładnikiem swojej stanowczości, swojego, jak to się dawniej mówiło, honoru, który wiąże mi ręce i knebluje usta, że po wyjściu z tej knajpy mogę tylko pożegnać się grzecznie i podreptać w kierunku Grand Central. Pchając obrotowe drzwi restauracji Rape, marzyłem, by kręcić się w nich z Megan przez całą wieczność, lecz nic z tego. Zostaliśmy wypluci na ulicę jak łuski słonecznika. Postaliśmy dłuższą chwilę, wpatrując się to w czubki własnych butów, to w nieokreśloną bliżej dal. Napięcie powierzchniowe między nami równoważyła głęboka powaga oraz świadomość odgrywanej sceny. Wyzwolona singielka kontra ambitny long play. Starcie silikonu z betonem, modliszki z pancernikiem, Warhola z Malewiczem. Cieszę się, że raz jeszcze mogliśmy się spotkać. Trzymaj się i być może do zobaczenia kiedyś gdzieś. Wydusiłem, poklepując ją mechanicznie po łokciach, jakbym nadawał ostateczny kształt rzeźbie z gliny, albo raczej ratował ją przed rozsypką. Megan tymczasem wlepiła we mnie swoje zaspane oczy, chwyciła mnie za rękę, uniosła się na palcach, wychyliła w przód i zatkała mi usta swoim rozwidlonym językiem, który początkowo nie wykonywał żadnych ruchów, by za moment opowiedzieć mi całą historię pożądania. Słuchałem tego wykładu z twarzą kujona roku. Wiedząc, że zbliża się przerwa, poprosiłem o doprecyzowanie niektórych wątków, a nawet odważyłem się zadać kilka polemicznych pytań. I gdy byłem już pewien, że zaraz udamy się na korepetycje prywatne do jej mieszkania, usłyszałem:
wracam do studia, muszę jeszcze popracować, za mało dziś zrobiłam. Jeśli chcesz, możesz po mnie przyjść.
Okej, a o której kończysz? Zapytałem, dopowiadając sobie w myślach: sadystyczna suka.
Nie wiem, około 3? Na razie.
Rzuciła obojętnie i oddaliła się wolnym krokiem, z rękami w kieszeniach płaszcza, którego pasek wisiał bezradnie u jej kolan i musiał czuć się tak samo jak ja. A więc 6 nocnych godzin do zagospodarowania. Zatem rajd przez Greenwich Village, przez pierwszorzędną muzykę podrzędnych barów, przez kilka gatunków whisky i piwa, przez szept, zgiełk i skowy, zapach zioła i potu, podróż w kalejdoskopie tęczówek latynoski, która wzięła mnie za jakiegoś serialowego aktora i nalegała, bym przestał wreszcie udawać polskiego poetę.
No, przecież grałeś tego typa zakochanego w lasce z metropolii.
Skrzeczała, wieszając mi się na barkach i taksując mnie pijanym wzrokiem. W porządku, grałem, ale ci nie powiem, co będzie w kolejnych odcinkach, bo sam tego nie wiem.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Czytają
Julia Wyszyńska
i Dawid Ogrodnik.
Książkę wydało Biuro Literackie.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik. Barbara Marcinik, polecam od poniedziałku do czwartku, około 20:50. tylko dla dorosłych.